ukochani w Chrystusie, w okresie 40 dni, kiedy to Pan Jezus utwierdzał wiarę apostołów w dwie prawdy. Pierwszą, że prawdziwie zmartwychwstał, i w drugą, że zawsze z nimi jest. To nad jeziorem im się ukazał, to w wieczerniku, to w innym miejscu. Nagle, bez zapowiedzi, to uczniom w Emaus, aż w nich ta świadomość osiadła, zakorzeniła się. Kiedy już byli tego pewni, i tego pierwszego, i drugiego, wtedy widzialnie odszedł do nieba. Ale odchodząc, zostawił tą piękną obietnicę. Oczywiście im i nam dzisiaj, naszemu pokoleniu. Żeby wiedzieli, gdzie idzie, powiedział: idę do Ojca. I dalej wyjaśnił, po co. Idę tam przygotować wam miejsce. A potem przyjdę i zabiorę was do siebie. Moi kochani, kto z nas w życiu w jakimś momencie kontemplacji wewnętrznej przeżył tę prawdę? Pan Jezus mnie to obiecał. To jest prawda. Bo powiedział: niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Wszystkie się spełnią. Mógł Pan Jezus tak wyraźnie nam tej obietnicy nie zostawić. Oczywiście domyślalibyśmy się z Jego nauki w innych momentach Jego nauczania, a dziś Ewangelii. Ale chciał, abyśmy byli tego stuprocentowo pewni. To w świetle tego, co nam obiecał, widzimy, jaka jest nasza droga życia. To nieważne, ile my lat przeżyjemy, czego my się w życiu dorobimy, ludzkich wartości. Czy wyjdę za mąż, czy się ożenię, czy będę w zakonie, czy w kapłaństwie. Ważne jest to, że idę drogą, na końcu której Chrystus mnie czeka, bo mi miejsce przygotował. Ty masz swoje tam, ja mam swoje, każda i każdy z nas. Moi kochani, to prawda. Dlatego chrześcijaństwo tak zachwycało radością ludzi pierwszych wieków. Zwłaszcza pogan, kiedy tę prawdę apostołowie im głosili. Bo tamtych czasów człowiek na ten temat nic nie wiedział. I w świetle tej prawdy pochylmy się dzisiaj nad kolejnym przykazaniem z dekalogu, bo je po kolei w tych miesiącach omawiamy, nad przykazaniem 9. Nie pożądaj. Kiedy Pan Bóg stwarzał człowieka, stwarzał go w dwóch rzeczywistościach. W rzeczywistości materialnej, wziętej z tego świata. Jak Mojżesz mówi, ulepił Pan Bóg ciało człowieka z gliny, czyli z pierwiastków tych stu kilkudziesięciu, z których jest zbudowany cały nasz materialny kosmos. I w drugiej fazie stworzył jego ducha. I Mojżesz mówi, nie stworzył, tchnął z siebie, dał. Dlatego człowiek jest podobny do Pana Boga w swoim duchowym istnieniu, swoją duszą. To dlatego to jest dziecko Boże. I dlatego w naszym życiu mamy poziom psychofizyczny, którym żyjemy, i mamy poziom intelektualno-duchowy. I dziewiąte przykazanie dotyczy tego drugiego poziomu, intelektualno-duchowego. To na ten temat tak bardzo wyraźnie dał naukę Pan Jezus, kiedy to zobaczyli faryzeusze, że uczniowie Pana Jezusa nie myją ręki przed jedzeniem. To było nie mycie fizyczne, biologiczne, ale rytualne, zmoczenie. I wtedy Pan Jezus mówi, to nie plami człowieka, jeśli spożywa nieumytą ręką. Ale człowieka plami to, co pochodzi z jego serca, z jego pożądliwości. Z serca, mówi Pan Jezus, pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne. To brudzi człowieka. I dlatego w tym przykazaniu Pan Jezus ten problem nam każe rozwiązać. Bo jeśli człowiek opanował swoje pożądliwości, zdobył największy majątek, to człowiek już na granicy świętości. To na pewno wielu z nas tu czytało taką broszurkę kobiety, która została porażona piorunem, spalona w zasadzie, i 3 doby była nieżywa, podtrzymywana przez siostrę lekarkę tylko na aparatach, i opisuje, jak była na tamtym świecie. I w jednym momencie wspomina taki epizod z tego, co tam przeżyła. Pokazał mi Pan Bóg księgę mojego życia. Pewnego dnia przyszła do mnie moja koleżanka w nowej sukience. Ta sukienka leżała na niej jak worek. Ale nie chciałem jej przykrości zrobić. I mówię, wiesz co, wyglądasz tylko na konkurs piękności pójść. Na pewno byś wygrała. A pomyślałam sobie, gdybym była tobą, ja bym tego nigdy nie założyła. I mówi, w tej księdze Pan Bóg mi tam pokazał, co wtedy mówiła moje usta i co myślało moje serce. Pan Bóg nie tylko liczy nasze gesty zewnętrzne, uśmiech, słowo, złe czy dobre, mimikę, że się na kogoś denerwuje i niech się wyniesie ode mnie, czy serdeczny uśmiech, czy nasze czyny. Ale Pan Bóg doskonale notuje to, co jest w naszym wnętrzu. Albo człowiek opanuje swoją niższą naturę i nie rządzą nim pożądliwości, i wielu jest takich ludzi na świecie, albo nie dał rady tej pracy spełnić i pożądliwości nim miotają jak liściem na wietrze. Prawda, na jesieni wiatr. I to jest życie wtedy strasznie pokaleczone, strasznie nieszczęśliwe. To ascetyka Kościoła nas uczy, że w drodze naszej do Pana Boga, a życie nasze jest tą drogą, są trzy fazy, które powinniśmy jakoś dopełnić. Droga oczyszczająca, droga oświecająca i droga jednocząca. Droga oczyszczająca. Człowiek pracuje nad tym, żeby w jego życiu nigdy nie było grzechu ciężkiego. Czyli on żyje ciągle w łasce Bożej. Tam Duch Święty mieszka na co dzień. Kiedy człowiek przejdzie ten etap, przechodzi do następnego. Droga oświecająca. Kiedy Duch Święty mu pokazuje, co ma robić, aby jego życie było coraz bardziej doskonałe, święte. I tajemnicą Bożą jest, jaki procent nasz wchodzi na ten drugi poziom. Ale kto opanuje i ten drugi poziom, oczywiście to jest dar Boży, łaska, której człowiek nie zmarnował, przyjął, wykorzystał. Talent Boży, prawda? Wtedy przechodzi na trzeci etap, droga jednocząca. To są tak zwane już wtedy stany mistyczne. To są autentycznie ludzie święci. Święty Ojciec Pio w naszych czasach, święta Faustyna, błogosławiony Jan Paweł II, kiedy pewnego razu powiedział swojemu sekretarzowi, księdzu Dziwiszowi: Stasiu, gdybyś ty choć troszkę moją mógł pojąć, co ja tu dziś przeżyłem, bo zastał go leżącego krzyżem na podłodze, sekretarz. Tak się papież modlił. Czy choćby stany ekstatyczne dzieci, które widziały Matkę Bożą w Fatimie, czy Bernadetta w Lourdes. Do tego trzeciego poziomu mało dochodzi. Ale my musimy siebie pilnować i badać, na którym poziomie jestem. Jak na drugim, to już wielka rzecz. Bardzo wiele ludzi mocuje się ze swoją pożądliwością i diabeł, który mądrze pilnuje, wie, kiedy uderzyć. Czeka nieraz miesiącami czy latami. Potrafi człowiekowi zabrać łaskę. Tu niedawno było małżeństwo. Przyjechali tu do Matki Bożej Cudownej. Zdarzyło się, mąż zdradził żonę. Przy okazji tego przyniósł z sobą tą wstydliwą, nieuleczalną chorobę. I jego taki monolog, taki żal. Gdybym się przed tym modlił, to prawdopodobnie bym tego głupstwa w życiu nie zrobił i tego krzyża bym nie doznał. Ale ja to zaniedbałem, starczyła praca. Nie było na tej drodze oczyszczającej otwarcia się na łaskę, w której Pan Bóg broni człowieka od takich błędów, od takiej krzywdy. To dlatego święty Jan Apostoł drogę pożądliwości człowieka zamyka w trzech rzeczywistościach. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota. To są te korzenie główne, które nie pozwalają przejść z drogi oczyszczającej do drogi oświecającej. Pycha żywota, każdy z nas wie, wszyscy jesteśmy pyszni. I każdy mądry chrześcijanin codziennie się o pokorę modli. Ja robię to samo, bo wiem, że pyszny. A nie się człowiek spostrzeże, jak się w nim zagotuje. Dlaczego? Bo pycha siedzi i wychodzi wtedy jak szydło z worka. Pożądliwość oczu. Ileż tu zazdrości. Tamten ma to, czy tamta, ja tego nie mam. Albo to muszę zdobyć. Tak jakby te materialne rzeczy były dla nas rzeczą ostateczną. No i oczywiście pożądliwość ciała. I w tej pożądliwości mieści się właśnie to przykazanie dziewiąte. Nie pożądaj żony bliźniego twego, nie pożądaj męża, nie pożądaj mężczyzny, nie pożądaj kobiety. Bo jeśli pożądasz, zachwiany jest w tobie ład moralny. Nie jesteś pełnym człowiekiem. Masz zawsze niespokojne serce, a przed Bogiem mało łaski w duszy. To dlatego Pan Bóg dał człowiekowi dar wstydliwości, która ogromnie broni nas przed atakami pożądliwości. Gdzie człowiek szanuje swoją godność i czyją. I jeśli to robi, wtedy czuje smak życia, radość życia. Taki jest zawsze zadowolony, uśmiechnięty, szczęśliwy, choć czasem może materialnych rzeczy brak. To ten problem musi być rozwiązany w życiu każdego człowieka. Bo tak jak zacytowałem na początku te słowa Pana Jezusa, jak to nas może zupełnie zniszczyć. Kiedyś opowiadał człowiek, który był na sporym stanowisku, duże przedsiębiorstwo prowadził jako dyrektor. Pewnego razu zjazd tak zwany branżowy, dokumenty z przedsiębiorstwa, gdzie kilkaset osób pracowało, wzięła sekretarka, bo miała mu w czasie jego referatu odpowiednio podrzucać. Jadą przez Polskę, piękny dzień. W pewnym momencie w lesie stanęli, bo nieraz trzeba. I jak on mówi, moja sekretarka wyraziła chęć niedwuznacznie, że z przyjemnością bym dłuższy czas w tym lesie mogła ze mną zostać. Kiedy się zorientowałem w intencjach, spojrzałem na zegarek i powiedziałem: szybko wsiadajmy, bo nie zdążymy. A wiem, żebyśmy zdążyli. Mogłem przycisnąć pedał samochodu, bo mam takie zasady. Tak powiedział. Bo tam już pożądliwość została podporządkowana osobie człowieka. dziecku Bożemu, chrześcijaninowi. To dwunastego kwietnia w tym roku w katedrze łódzkiej było takie spotkanie arcybiskupa łódzkiego Marka Jędroszewskiego z diecezjanami. Kto chciał, podchodził do mikrofonu, dawał mu pytanie z jakiejkolwiek dziedziny, oczywiście związaną z teologią. I on odpowiadał. Między innymi ktoś mu zadał pytanie o problemie feminizmu i twardej nauce Kościoła o godności człowieka. I on wtedy nawiązał do książki, którą kiedyś w XIX wieku napisał Engels pod tytułem Pochodzenie rodziny. Co ponad 100 lat temu Engels w tej książce napisał? Kobieta jest niewolnikiem, bo rodzina to niewola. Żeby ją wyzwolić, nie może być małżeństwa. A najbardziej nie, kobieta wyzwolona to kobieta, która nie rodzi, nie jest matką. W tamtych czasach, kiedy mass media były małe, a ludzie mieli w swojej kulturze wiadomości o godności człowieka, nikt na to nie zwracał uwagi. Komunizm, którego fundamenty Marx i Engels zbudowali, upadł. Ale tamte idee są ogromnie dzisiaj rozdmuchiwane. To coraz bardziej śmiele grupka ludzi, ale w poprawności politycznej mocna, bo mają za sobą władzę i pieniądze. Krzyczą o różne prawa, że są prześladowani, że im się należy, że trzeba zmieniać konstytucję. Pamiętajcie, już ponad 100 lat temu diabeł to napisał przez człowieka. I coraz bardziej dzisiaj się ludzi do tego przyzwyczaja. Bo gdyby to powiedzieć 50 lat temu tamtemu pokoleniu ludzi, to powiedzieli, ten człowiek się nadaje do szpitala dla umysłowo niesprawnych. A my dzisiaj potrafimy to jakoś spokojnie przyjąć, choć jeszcze wewnętrznie Bogu dzięki nie akceptujemy. To tu sobie przypomnijmy, jak Pan Bóg 3,5 tysiąca lat temu dał Mojżeszowi na Synaju 9 przykazania. Nie pożądaj. Bo Engels, bo szatan potrafi swoje kłamstwa w piękną szatę ubierać. Ujął się, żeby kobiecie pomóc, żeby ją ochronić, żeby ją wyzwolić. No to my wiemy, jak ją dzisiaj wyzwolono. W tamtych czasach, przynajmniej w naszej polskiej kulturze, było tak, że każdą kobietę się całowało w rękę. A kiedy ktoś zobaczył kobietę w stanie błogosławionym, to szybko jej dawał miejsce. Czy w poczekalni, czy w pociągu, czy w autobusie. I zawsze ją obsługiwano bez kolejki. Ludzie spokojnie mówili, niech pani pierwsza podejdzie. To był przeogromny szacunek kobiecości i macierzyństwa. Patrzcie, jak się to dzisiaj zabija. Już się w dużym procencie zabiło. To w podświadomość ludzi dzisiaj wtyka się, że być matką to B. To nieładnie. To przegrana. A przecież w macierzyństwie dopełnia się pełnia kobiecości. To tylko matka, która urodzi ukochane dziecko, to rozumie. I ojciec, który bardzo kocha rodzinę i dorósł do tego poziomu. To dzisiaj te kłamstwa ubiera się, jak powiedziałem, w piękne szatki. To już się myśli o tym, żeby w Polsce doszło do tego, żeby pożądliwość objęła osobę człowieka od najmłodszych lat. Ma się uświadamiać zmysłowo dzieci od drugiego roku życia. Nie tylko te już sześciolatki w szkole. Taki jest diabeł sprytny. Bo wie, że jeśli człowiek będzie tę sferę miał nieuporządkowaną, będzie jak okręt bez steru. Można nim będzie wszystko manipulować. Da mu się żłóbek i w nim kromkę chleba, a resztę inni będą za niego myśleć i decydować. To patrzcie, takie wierutne kłamstwo. Ksiądz profesor Dariusz Walencik spisał, ile komunizm ukradł materialnych rzeczy Kościołowi. Część oddana, ogromną część już nigdy i tak nie wróci. A krzyczy się, że Kościół wykorzystał. W czasopiśmie Do Rzeczy z 22 kwietnia tego roku jest tam podany taki fakt. Podano w mass mediach kilka miesięcy temu, że Ministerstwo Obrony Narodowej oddało Kościołowi 771 366 hektarów ziemi. Tak media trąbiły parę miesięcy temu. Może ktoś to słyszał czy czytał. Okazuje się, że MON Kościołowi oddał 7 hektarów i 10 arów ziemi. Ten fakt pomnożono przez 10 tysięcy razy. To znaczy propaganda. A ile ludzi w Polsce uwierzyło, że MON tyle oddał? To materialne rzeczy, ja to dotykam, bo to fakty podaję. To nic. Tylko jak się ogromnie oszukuje człowieka w jego największych wartościach moralnych. Módlmy się dzisiaj w tej Eucharystii i naszej wspólnocie tego nabożeństwa, by Duch Święty nas wszystkich prowadził w Polsce, zwłaszcza mężów i żony, ale wszystkich mężczyzn i kobiet, abyśmy umieli mieć dar wstydu, który nam Pan Bóg z urodzenia dał, i żebyśmy umieli panować nad naszymi pożądliwościami. Amen.